Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Na Krymie uprowadzono grecko-katolickiego księdza. Papież Franciszek spotka się z rodzinami ofiar mafii. 3 lata temu rozpoczęła się wojna w Syrii, pochłonęła prawie 150 tysięcy ofiar. 15 marca zapraszam na wieczorne aktualności. W Sewastopolu uzbrojeni mężczyźni uprowadzili proboszcza parafii grecko-katolickiej i zarazem kapelana ukraińskich sił zbrojnych, księdza Mikołaja Kwicza. Ostatnio otrzymywał on szereg pogróżek, w których domagano się, by opuścił Krym. Kapłan postanowił jednak zostać z wiernymi. Tymczasem w Bazylice Watykańskiej modlono się dziś o pokój na Krymie i o integralność terytorialną Ukrainy. Liturgii przewodniczył arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików rozmawia w Watykanie na temat aktualnej sytuacji. W poniedziałek spotka się w tej sprawie z papieżem. Watykan wielokrotnie już wzywał do rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji. Papież Franciszek będzie się modlił z rodzinami ofiar mafii. Spotkanie odbędzie się 21 marca w leżącym nieopodal Watykanu kościele świętego Grzegorza VII i poprzedzi Dzień Pamięci i Zaangażowania upamiętniający ofiary przestępczości zorganizowanej. Chodzi o ponad 900 osób, zwykłych obywateli, sędziów, dziennikarzy, funkcjonariuszy służb porządkowych czy księży. Spotkanie z papieżem organizuje wspierająca rodzinę ofiar fundacja, na czele której stoi ksiądz Luigi Ciotti.
Te rodziny oczekują umocnienia, które tylko papież Franciszek jest im w stanie ofiarować. Spodziewają się jednoznacznych słów tego, że kolejny raz jasno przypomni, iż Ewangelia jest nie do pogodzenia z bezprawiem, korupcją i działalnością mafijną. Fakt, że papież Franciszek wysłucha wraz z nimi listy nazwisk ofiar mafii, budzi duże emocje. Odczytywana jest ona rokrocznie w wielu miastach Italii. Rodziny zabitych wciąż domagają się sprawiedliwości i prawdy. Pamiętajmy, że aż 70% rodzin ofiar mafii nigdy nie pozna prawdy o tym, co się wydarzyło.
Dokładnie 3 lata temu rozpoczęła się wojna w Syrii. Zainicjowały ją protesty społeczne przeciw nadużyciom reżimu Bashara al-Assada, które wpisywały się w kontekst tzw. arabskiej wiosny. Z czasem konflikt ten przerodził się w regionalny z silnym zaangażowaniem czynników niesyryjskich. W ciągu tych lat śmierć poniosło prawie 150 tysięcy osób. 9 milionów Syryjczyków musiało porzucić swoje domy, a 2,5 miliona również ojczyznę. Od samego początku tragicznym wydarzeniom w Syrii przypatruje się nuncjusz apostolski w Damaszku, arcybiskup Mario Zenari.
Właśnie w tych dniach zobaczyłem na obrzeżach Damaszku, że nagle przyszła do nas wiosna. I pomyślałem sobie, a kiedy wreszcie zobaczymy tę tak zwaną arabską wiosnę, Syrię odnowioną, której wszyscy pragną. Tu jednak niestety od 3 lat wieje chłodem. Jesteśmy pod głębokim wrażeniem statystyk i tego, co sami widzimy. Sprawia nam to ból. Ale trzeba też pamiętać o reakcji tak wielu Syryjczyków, którzy nie zgadzają się z tą sytuacją i mówią dość. Nie chcą tej atmosfery naznaczonej przemocą. Mam nadzieję, że ta milcząca większość, która w tej chwili nie może zabrać głosu, będzie się coraz bardziej wyłaniać.
Radość Ewangelii bije rekordy popularności w Korei Południowej. List apostolski papieża Franciszka ukazał się po koreańsku 2 tygodnie temu i już sprzedano 25 tysięcy egzemplarzy. Do tej pory papieskie dokumenty rozchodziły się z dużym trudem i sprzedawało się ich maksymalnie 4 tysiące egzemplarzy, ujawniają lokalne źródła. Po Ewangelii Gaudium sięgają nie tylko katolicy, ale także protestanci i Anglikanie, a nawet niechrześcijanie. Wielu mówi, że przez ten list chce lepiej poznać papieża przed jego sierpniową wizytą w tym azjatyckim kraju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku miała przełomowe znaczenie. Była prawdziwym przebudzeniem narodu. Położyła fundament pod to, by człowiek mógł czuć się wolny i w pełni kształtować swe chrześcijańskie sumienie.
Przed kanonizacją dwóch papieży, Jan XXIII i Jan Paweł II, i już niebawem święci.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na drugi odcinek cyklu Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Myślę, że trzeba zacząć od tego. Uczestnikom tej pierwszej pielgrzymki wiele rzeczy zapadło w świadomość i wydają się naturalne.
Ojciec Andrzej Koprowski.
Natomiast trzeba sobie uświadomić, że dzisiaj chyba już połowa społeczeństwa, ponieważ jesteśmy społeczeństwem młodym, w ogóle nie pamięta nic z tamtych czasów.
W roku, w którym teraz żyjemy, jest nam niezwykle trudno odtworzyć sobie,
ambasador Hanna Suchocka,
atmosferę społeczną i polityczną roku 79. I tak nawet zastanawiałam się nad tym i z kimkolwiek rozmawiałam na temat tej sytuacji politycznej, tego otoczenia pierwszej pielgrzymki, to właściwie zrozumiałam i każdy zaczynał jakby oceniać tę sytuację dzień po pielgrzymce. Czyli widzimy jedno, jakie ona miała przełomowe znaczenie, że właściwie jakby postawiła pewną wyraźną cezurę, że trochę się zapomniało, co było przed tą wizytą 79 roku, tylko każdy pamięta, że była to tak zasadnicza pielgrzymka przełomu z tymi znamiennymi słowami nie lękajcie się, że czasami jest trudno uświadomić sobie, co było przedtem.
Kontekst to był z jednej strony entuzjazm niebywały po wyborze kardynała Karola Wojtyły jako papieża, z drugiej strony ogromne oczekiwania na jego przyjazd do Polski. Ten przyjazd wydawało się, że się odkłada w nieskończoność.
W Polsce panował jeszcze w pełni ustrój socjalistyczny.
Kardynał Józef Glemp.
Przygotowania do pielgrzymki były negocjowane długo. Starano się, aby spotkania z wiernymi były skromne. Propaganda ostrzegała przed ofiarami wielkich zgromadzeń. Za propagandą szła administracja. Prośbie, aby pielgrzymka z Elbląga mogła udać się do Warszawy specjalnym pociągiem, dano odmowę.
Wizyta wzmocniła to, co z perspektywy także dzisiejszej, patrząc wstecz, określamy jako szczyt nadziei narodu, społeczeństwa jako całość, bo właściwie jeszcze później to jeszcze trwało z rok i ta nadzieja w wymiarze społecznym zaczęła się sypać, zaczęła maleć. Nadzieja w sensie także chrześcijańskim, przekonanie, że można coś istotnego zmienić w swoim życiu, w życiu narodu, w życiu ludzi.
To, na co ta pielgrzymka jakby się nałożyła, to mimo wszystko był taki czas, my teraz mówimy, schyłkowego Gierka, ale przecież wtedy nikt nie wiedział, że to jest schyłkowy Gierek, czyli właściwie był to czas pewnego takiego życia w społeczeństwie zamkniętym, które nie miało szerokiego dostępu do świata zewnętrznego, a równocześnie tworzyło tą swoją taką małą stabilizację i w dużej mierze jednak dochodziły te głosy związane z istnieniem opozycji demokratycznej, tej podziemnej opozycji, ale jednak to były bardzo słabe głosy.
Generalnym mottem pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce,
redaktor Marcin Przeciszewski,
były te pamiętne słowa, które padły na Placu Zwycięstwa. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I rzeczywiście, pielgrzymka ta, rozpoczęta zresztą wigilią uroczystości zesłania Ducha Świętego, okazała się, powiedziałbym, wielkim tchnieniem ducha budzącym społeczeństwo polskie po kilkudziesięcioletnim letargu komunistycznego uśpienia.
Wydaje mi się ważne zwrócić uwagę na to, że niesamowicie to była przeżyta pielgrzymka jako radość z tego, że możemy być razem w kontekście ówczesnym, społeczno-politycznym, gdzie nie można było spotykać się w różnych większych gronach. Bycie razem i bycie w pewnej godności, w poczuciu własnej godności.
Na lotnisku witał papieża jako, powiedzmy, głowa państwa, profesor Henryk Jabłoński.
Satysfakcja nasza jest tym większa, że naród nasz gościć będzie swego syna, który po wyniesieniu go do najwyższej w Kościele godności sformułował pamiętne słowa, iż jest całym sercem z umiłowaną Polską ojczyzną wszystkich Polaków. Rozumiemy tę wypowiedź, jak i skierowane przez waszą świątobliwość posłania do nas, przedstawicieli władz Polski, jako wyraz zrozumienia i serdecznego poparcia dla sprawy, która dla ojczyzny naszej jest nadrzędna. Jedności myśli i działań narodu dla pomyślności Polskiej Rzeczypospolitej i Ludowej. Szczęścia wszystkich polskich rodzin, wszystkich Polaków.
W Belwederze zwracał się do Ojca Świętego pierwszy sekretarz partii PZPR Edward Gierek. Snując myśli o pokoju w świecie, powoływał się przy papieżu na nazwisko Leonida Breżniewa, który z prezydentem Carterem mógłby zaprowadzić pokój. Takie były czasy. Ze strony kościelnej witał Jana Pawła II prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.
W radosnym hołdzie serc kładziemy na Twej drodze przez stolicę miasto nieujarzmione i przez Polskę całą milenijną wiarę Kościoła i narodu. Masz, Ojcze Święty, w swoich dłoniach nasze rozradowane serca, a u Twoich stóp szlachetną duszę Polski zawsze wierną.
Odwiedziny moje podyktowane są motywem ściśle religijnym. Równocześnie zaś gorąco pragnę tego, aby niniejsza podróż do Polski mogła służyć wielkiej sprawie zbliżenia i współpracy pomiędzy narodami, ażeby służyła wzajemnemu zrozumieniu, pojednaniu i pokojowi w świecie współczesnym. Pragnę wreszcie, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków, a także dalszy pomyślny rozwój stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w mej umiłowanej ojczyźnie.
Pamiętamy tą niesamowitą atmosferę. Tłumy, które znienacka, to było zaskoczeniem dla wszystkich, wyszły na ulice, na place i zapanowała po raz pierwszy od chyba zakończenia II wojny światowej wielka publiczna radość i poczucie wspólnoty, wspólnoty Kościoła, wspólnoty wokół pewnych podstawowych wartości, która później zainspirowała te wielkie przemiany historyczne, jakie zaszły na tej ziemi pod wpływem Jana Pawła II. Ja myślę, że tego wątku nie należy ukrywać i on był podstawowy.
Wizyta Ojca Świętego uczyniła ludzi odważniejszymi. Poczuli się wzmocnieni, wyraźnie dodała siły narodowi i nałożyła się na te działania opozycyjne, podziemne, które w Polsce istniały. Ta pierwsza pielgrzymka miała znaczenie przełomowe. Stworzyła fundament do tego, żeby człowiek mógł czuć się wolnym i żeby mógł w pełni kształtować swoje sumienie chrześcijańskie.
Wreszcie element doświadczenia etosu. Myślę, że to były bardzo ważne punkty. Pamiętam, jak wtedy wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że władze polityczne bardzo się tej wizyty boją, bo boją się, żeby nie było jakiejś rewolucji. Tymczasem w czasie samej wizyty Ojca Świętego nikt nie był przeciwko władzom. Natomiast było coś, można powiedzieć, dla władz gorszego, bo władze, cały system społeczno-polityczny był czymś jak brud na szybie i ten brud został zmazany. Przez szybę widać było wyraźnie, kim jesteśmy, kim chcemy być. Ten brud już nikomu nie przeszkadzał i ta władza właściwie już się nie liczyła.
Niezwykle ważne było to, że po takim jednak czasie, kiedy tak bardzo mocno i silnie utrwalano w świadomości społecznej tę zupełną odrębność i czasami jakby można powiedzieć wręcz niemożność porozumiewania się tych obu stron. Tu nagle ta pielgrzymka spowodowała to, do czego nasze społeczeństwo też nie przywykło, a mianowicie zetknięcie się władzy państwowej, najwyższego zwierzchnika Kościoła, władz kościelnych polskich i rozmawianie o polskich sprawach. To był także istotny przełom. Bez tego i bez tego spotkania się nie byłoby możliwe rozmawianie władzy z przedstawicielami ruchów robotniczych w następnym roku. I to było otwarcie właśnie tej drogi dialogu, porozumiewania się, a nie kontynuowanie tego, że władza podaje coś i wszyscy mają się temu podporządkować. Rozpoczął się od tego momentu dialog.
Otworzyła nowe perspektywy nie tylko przed Polską, ale także przed całym światem.
Redaktor Jacek Moskwa.
Świat odkrył rzeczywistość duchową Polski, rzeczywistość duchową narodów żyjących w systemie komunistycznym. Przedtem jakby pogodził się z istnieniem żelaznej kurtyny, pogodził się z istnieniem odrębnego świata, że część świata żyje w warunkach zniewolenia, nędzy. Ten świat wolny, zachodni, traktował to jako nieuchronną konieczność historii, istnienie świata B, do którego my należeliśmy. I nagle ten świat B przemówił.
I owoce tej wizyty zbieramy do dziś. Jan Paweł II wystąpił wówczas w roli nie tylko proroka, ale i inspiratora bardzo istotnych przemian społecznych w Polsce, jakie niebawem miały nastąpić. Bez tej pielgrzymki do Polski z pewnością nie byłoby ani Solidarności, nie byłoby także na pewno roku 89, nie byłoby wreszcie tego procesu, który dzisiaj obserwujemy, procesu integracji europejskiej jednoczącej wschód i zachód kontynentu.
Kilka punktów wydaje mi się bardzo istotnych, które są trwałe z tego przepowiadania w czasie pierwszej wizyty. Pytanie, które postawił, kim jest Chrystus dla ludzi tej ziemi? Kim był dla ludzi, którzy identyfikowali się ze wspólnotą Kościoła? Ale szerzej dla wszystkich, dla tych stojących opodal, dla tych, jak mówił, pozornie sprzeciwiających się. Ten cały wymiar powszechności Kościoła i wymiar wizyty duszpasterskiej papieża, która jest wizytą do kościoła, oczywiście, lokalnego, bo papież ma umacniać braci w wierze, ale jest podróżą następcy Piotra do całego społeczeństwa, do wszystkich.
Pierwszy pobyt papieża Polaka w ojczyźnie, Jan Paweł II rozpoczął od przywrócenia Polakom ich godności. To była podstawa tej wspólnoty i radości. Na Placu Zwycięstwa mówił znowu, że człowiek nie może siebie zrozumieć do końca bez Chrystusa. I w ten sposób została otwarta nowa epoka, ale niejako też zostało ukoronowane duszpasterstwo Kościoła w okresie komunistycznej niewoli. Powiedziałbym, tak charakterystyczna dla Kościoła w Polsce teologia wolności. To pojęcie wielokrotnie było później używane.
Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię.
Do pielgrzymki 1979 roku powrócimy także jutro, mówiąc m.in. o chrystianizacji współczesnego świata przez ewangelizację kultury. A dziś dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.